Dzisiaj będziemy mówili o prawdziwym szczęściu człowieka wierzącego w oparciu o Psalm 32. Jest to nawiązanie właśnie do tej uroczystości, którą przed chwilą mieliśmy, kiedy mogliśmy dziękować Bogu za wierne małżeństwo, które już od 30 lat jest razem i wielbi Boga teraz już jako nowe małżeństwo. Prawdziwe szczęście człowieka wierzącego. Oczywiście recepty na szczęście są bardzo różne i kiedy ludzie myślą o szczęściu, to myślą zazwyczaj o dostatku, o zdrowiu, o miłej rodzinie, o przyjaciołach. Czasem mówimy o ten to ma szczęście i o kim zwykle mówimy tak. A na przykład o kimś, kto wygrał coś w totolotka, albo szczęśliwie się ożenił, albo dostał dobrze płatną pracę, albo po prostu wysokie stanowisko osiągnął. I takimi kategoriami patrzymy na szczęście człowieka. O temu to się mówimy powodzi. Ten to jest szczęśliwy. Natomiast kiedy przeczytamy jeszcze raz Psalm 32, to okaże się, że psalmista patrzy na szczęście człowieka zupełnie inaczej, z zupełnie innej perspektywy. I tak rozpoczyna się Psalm 32. O, jak szczęśliwy, woła w takim zachwycie psalmista Dawid. O, jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość i którego grzech został zakryty. Jak szczęśliwy jest człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy i którego duch jest wolny od fałszu. Przyznajcie, bracia i siostry, że zupełnie inaczej Dawid patrzy na szczęście człowieka. Kto to jest człowiek szczęśliwy? Dawid mówi, to ten, któremu przebaczono nieprawość. Ten, którego grzech został zakryty. Ten, któremu Pan nie poczytuje winy. Ach, zupełnie inne spojrzenie. Ten, któremu przebaczono. Ten, którego grzech jest zakryty. To tak jak ktoś ma dług i dług ten spłaca, albo co czasem się też zdarza, że ktoś darowuje nam ten dług i powiada, słuchaj, już ci daruję resztę długu. Już mi nie jesteś nic winien. Jakaż to jest wtedy wielka radość, że spłaciłem, że oddałem, albo że ktoś mi taki dług darował. To jest wielka radość. I psalmista Dawid mówi, że przebaczenie, zakrycie grzechów i to, że Pan nie poczytuje winy człowiekowi, to jest istota jego szczęścia. Duchowa istota jego szczęścia. Pan nie poczytuje, to znaczy nigdy więcej nie wspomni, nigdy więcej nie wyprowadzi na światło dzienne, nigdy ci twoich grzechów nie wyrzuci, ponieważ jak przebaczył, to nie ma tych grzechów. Dług został darowany i nie ma o czym mówić. To jest totalna wolność od poczucia winy, jaką każdy z nas nosi w sercu, ponieważ nie ma sprawiedliwego ani jednego. I jeszcze psalmista dodaje w części końcowej drugiego wersetu, że szczęśliwy to ten, w którego duch jest wolny od fałszu. O tym będzie za chwilkę troszkę więcej w tym psalmie. Kiedy masz ducha wolnego od fałszu, kiedy ludzie są fałszywi, nieszczerzy, nie są tacy ludzie szczęśliwi. I psalmista Dawid nie mówi tu o bogactwie, karierze, dobrze płatnej pracy, jako istocie szczęścia. Nie mówi o zdrowym ciele lub bogatym życiu emocjonalnym. Mówi zaś o przebaczeniu grzechów jako podstawie szczęścia człowieka albo błogosławieństwa człowieka, tak jak poprzednie przekłady używały tego nobliwego biblijnego słowa błogosławiony, co znaczy szczęśliwy człowiek i wolny od fałszu. To oznacza, bracia i siostry, że prawdziwe szczęście człowieka ma podstawy duchowe. A nas szatan oszukuje, że to ma podstawy materialne. Będziesz miał dużo, będziesz dużo zarabiał, będziesz miał duży dom, będziesz miał dobry samochód, to będziesz szczęśliwy. I wiemy, że to jest wielkie kłamstwo szatana. Ale z drugiej strony jesteśmy naiwni, ciągle dążymy do tych właśnie materialnych rzeczy, sądząc, że one nas uszczęśliwią. Psalmista Dawid powtarza jeszcze raz: szczęśliwy to ten, któremu przebaczono nieprawość, którego grzech został zakryty, któremu Bóg nie poczytuje winy. Wtedy taki człowiek ma ducha wolnego od fałszu. To jest istota szczęścia człowieka. Na zasadzie przeciwieństwa, czym jest nieszczęście? Czymżeż jest prawdziwe nieszczęście? Psalmista chce nas przekonać, że prawdziwe nieszczęście człowieka bierze się z powodu grzech i win, a nie życiowych niepowodzeń czy stanu konta bankowego. Nieszczęście to kwestia grzechów i win. I jeżeli ta sprawa nie jest w życiu człowieka załatwiona, będzie nieszczęśliwy. I może mieć potężne wpływy, może mieć potężną władzę i wielkie pieniądze i będzie wrakiem człowieka, będzie nieszczęśliwy, ponieważ nadal sprawy jego grzechów, win, przewinień nie są załatwione. Jak się objawia nieszczęście? Psalmista używa tutaj w trzecim i w czwartym wersecie takich określeń. Pamiętajmy, że psalmy to poezja. Tu się trzeba wczytać w te metafory i obrazy. Psalmista mówi tak o nieszczęściu człowieka. Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył. Ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka, a moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy. Słabły albo schły moje kości. Właściwie trudno zrozumieć tę frazę, którą tutaj psalmista Dawid nam przekazuje. Ale chcę pokazać ten ból nieszczęśliwego człowieka, który czuje, że słabną albo schną jego kości. Czuje te nieustanne bóle, jak bóle reumatyczne. Psalmista mówi, że kiedy byłem nieszczęśliwy, czułem ból, który mi towarzyszył nieustannie. Fizyczny ból. W czwartym wersecie powiada: nieustannie dniem i nocą ciążyła na mnie Boża ręka, ręka Pana. Ciążyła ręka Pana. A więc taka presja, taki ból, taki ciężar, wyrzutów sumienia może, ta ciążąca ręka Pana. I w czwartym wersecie wreszcie używa innego określenia: moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy. To trzeba pożyć w takim klimacie, w którym żył psalmista Dawid, żeby to zrozumieć. Już wielu z was wyjeżdża czasem w te bardziej tropikalne miejsca, czy na Bliski Wschód, gdzie człowiek rzeczywiście z powodu ciężkiej temperatury, żaru z nieba, kiedy jest susza, kiedy wszystko mdleje, wszystko schnie, również nasza rzeźkość, nasza świeżość gdzieś ulatuje. Człowiek jest po prostu bliski śmierci i omdlenia. Psalmista mówi: tak czuje się człowiek nieszczęśliwy i tak się czułem. Powiada psalmista. Bo psalmista również grzeszył. Również zdarzyło mu się upaść i ciężko bolał w swoim sercu. Na szczęście prosił Boga o przebaczenie. I można by się zapytać, dlaczego takie przykre i bolesne są objawy nieszczęścia. Psalmista odpowiada na początku wersetu trzeciego. Bo powiada tam tak: kiedy milczałem. Kiedy milczałem, to znaczy kiedy nie mówiłem Bogu o swoich grzechach, wtedy cierpiałem. Udawałem, że nie ma problemu, a problem jest. ale ja o tym Bogu nie mówiłem. Dlaczego, bracia i siostry, przyjaciele, nie mówimy Bogu o swoich grzechach? Powody są różne. Może to być ignorancja, że może te moje grzechy nie są takie straszne jak grzechy może innych ludzi. Może nie mówię o Bogu o swoich grzechach z powodu mojego zwyczajnego wstydu, a może naiwności, że Bóg nie dostrzegł mojego grzechu? Może nie zauważył tego mojego upadku? Może gdzieś to umknęło uwadze Pana? A może czasem nie mówimy Bogu o swoich grzechach, ponieważ mamy poczucie własnej sprawiedliwości, że właściwie Pan Bóg nie ma powodów, żeby się mnie przyczepiać, żeby mieć coś przeciwko mnie. Łudzimy się i nie mówimy. I psalmista mówi, kiedy milczałem, a grzeszyłem i milczałem i nie wyznawałem tych grzechów Bogu, to wówczas właśnie doświadczałem tego fizycznego cierpienia z powodu brzemienia moich grzechów. I to jest nieszczęście. Dalej psalmista w tym psalmie, w wersecie 5, mówi o tym, że szczęście to jest kwestia wyboru. Bo człowiek może wybrać życie szczęśliwe albo błogosławione i może wybrać życie nieszczęśliwe i niebłogosławione. To jest kwestia wyboru, decyzji. 5 werset powiada tak, a wcześniej jak czytaliśmy, że przeżywał ten ból z powodu niewyznanych grzechów, wówczas wyznałem Ci mój grzech. Przestałem skrywać moją winę, stwierdziłem, wyznam na przekór sobie moje nieprawości, me nieprawości Panu. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Szczęście to kwestia wyboru. Milczał, nie mówił Bogu o swoich winach, cierpiał. Aż w końcu dotarło do Dawida, trzeba wyznać, przyznać, powiedzieć Bogu o tym, co się w moim życiu dzieje. Wyznać grzech Panu, grzech milczenia, grzech udawania, że nic złego się w moim życiu nie dzieje. A więc psalmista chciałby powiedzieć koniec z ukrywaniem własnych win przed Bogiem, z samouszukiwaniem się, bo to jest cierpienie, to jest udręka, która nie daje człowiekowi wytchnienia. I chodzi o wyznanie własnych nieprawości Panu na przekór sobie. Tutaj w tym najnowszym przekładzie, na przekór sobie. Ciężko jest się przyznać do własnych grzechów i własnych błędów. Tak ciężko nam, bracia i siostry, powiedzieć przepraszam, kiedy zawinię. Każdy z nas się z tym zmaga. Jeden bardziej, drugi mniej. Na przekór sobie. A więc chodzi o wyznanie nieprawości Panu z taką głęboką samokrytyką, z taką głęboką pokorą, która jest niezbędna. Nie udawaj przed Bogiem, że jesteś taki święty i taki dobry. Po prostu ukłóż się przed Panem. Czasem trzeba się zamknąć w pokoju i solidnie popłakać i powiedzieć Bogu, jaki jestem nędzny i słaby, jak jestem pełen grzechu, z którym sobie nie radzę, jak w innym psalmie. Jest w nowym przekładzie to pięknie oddane. Grzech, z którym sobie nie radzę. Ty możesz, Boże, poradzić z moim grzechem. A więc na przekór sobie. I to trzeba zrobić. I dalej psalmista w tym 32 psalmie również chce powiedzieć, że szczęście albo błogosławieństwo jest dostępne dla wszystkich nieszczęśliwych. Co trzeba zrobić, by być szczęśliwym? Werset 6 i 7 powiada tak. Niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak, nie dosięgną go wody nawet największych powodzi. Ty jesteś moją kryjówką. Przed uciskiem ochraniasz, sprawiasz, że zewsząd słyszę okrzyk wybawienia. Co trzeba zrobić, żeby z tego nieszczęścia, nierozwiązanego problemu moich grzechów się wydobyć? Trzeba, tak jak już mówiliśmy wcześniej, psalmista mówi, wyznać Bogu swoje grzechy szczerze. Dalej powiada właśnie w 6 wersecie: niech się modli do ciebie każdy. Trzeba modlić się do Pana, wołać do Boga o błogosławieństwo i szczęście. Trzeba Mu się powierzyć. Niech woła do ciebie każdy oddany tobie. Trzeba Mu się oddać. Trzeba się oddać Bogu do dyspozycji i powiedzieć: Panie, weź te moje niepoukładane życie, weź te sprawy tych moich grzechów i wyrzutów sumienia, zrób coś z tym, Boże, bo ja sobie sam nie mogę z tym poradzić. Jeśli chcesz być prawdziwie szczęśliwy, musisz coś takiego zrobić. Powierzyć Bogu swoje życie i szukać Pana, jak psalmista radzi. Gdy jest czas na szukanie, albo w czasie niedoli, albo w czasie, gdy Pan może być znaleziony, jak sugeruje ten przekład i tłumacz w przypisie. A więc szukaj Pana, gdy można Go jeszcze znaleźć. A Pan jest blisko, powiadał Izajasz. I trzeba mieć wiarę, że kiedy będę oddany Panu, żadne nieszczęście mnie nie dosięgnie. Nawet największa powódź, jak tutaj mówi psalmista pod koniec wersetu 6. Nie dosięgną cię wody, nawet największych powodzi. Innymi słowy, żadne nieszczęście i tragedie nie będzie w stanie ciebie zniszczyć i powalić. Ale jest też ostrzeżenie psalmisty Dawida w tym psalmie 32. 9 i 10 werset mówi tak. Na bezbożnego spadają rozliczne cierpienia. A 9 werset jeszcze wcześniej. Nie bądźcie nierozumni jak koń albo muł. Trzeba wędzidła lub uzdy, by je opanować. Znowu takie obrazy poetyckie, które mówią ni mniej, ni więcej, że niż ostrzeżenie przed działaniem i szukaniem szczęścia na własną rękę. Przed samowolą. Nie bądźcie jak konie, jak muły, których nie można poskromić. Nie możemy być ludźmi samowolnymi, bo spadną na nas nieszczęścia. Bo 10 werset powiada: na bezbożnego spadają rozliczne nieszczęścia. Człowiek będzie nazwany bezbożnym, dlatego że bez Boga sobie chce radzić i dopuszcza się samowoli. I jest jak nieokiełzany koń. I psalmista przestrzega nas właśnie przed taką próbą samodzielnego poradzenia sobie z problemem własnego nieszczęścia. I kolejna myśl tutaj psalmisty Dawida jest w tym psalmie, mianowicie, że szczęście w Bogu jest szczęściem trwałym. Jest stanem błogosławieństwa. Werset 8 powiada: pouczę cię. To Bóg mówi do takich ludzi, którzy powierzają Mu swoje życie. Pouczę cię, wskażę ci drogę, którą masz iść. Będę ci służył radą, na tobie spocznie mój wzrok. A więc widzimy, tu chodzi o gwarancję Bożego prowadzenia. Bóg będzie udzielał pouczeń, wskazówek, rad. Oko Jego spocznie na takim człowieku, który Bogu powierzy swoje życie. I 10 werset powiada: kto jednak ufa Panu, tego otacza łaska. Człowiek, który Bogu powierzy swoje grzechy, wyzna je i uzyska od Boga przebaczenie, będzie żył w zaufaniu do Pana przez resztę swojego życia i będzie żył w otoczeniu łaski Bożej. To jest coś, co nie powinno nam znikać z naszego pola widzenia. Że to, że jesteśmy bogobojni, że uporaliśmy się, Bóg uporał się z naszymi grzechami, że żyjemy i staramy się żyć innym życiem, to jest Boża łaska. Już nie moje zasługi i nie moje zdolności. I będzie z tego wynikało to, o czym mówi ostatni werset. Weselcie się więc w Panu, radujcie się sprawiedliwi, wiwatujcie wszyscy ludzie prawego serca. Kiedy będziesz prawdziwie szczęśliwy, wolny od swoich grzechów, które popełniałeś czy popełniałaś, będzie radość, będzie wywyższanie Pana za to, że uznał ciebie i mnie za ludzi sprawiedliwych, za ludzi prawego serca. Wnioski są więc następujące z tego psalmu. Po pierwsze, bez Pana Boga osiągnięcie szczęścia jest niemożliwe, a życie staje się ustawiczną męczarnią duchową i emocjonalną. Wniosek drugi, że fundamentem duchowym prawdziwego szczęścia jest oczyszczenie od grzechów i szczera relacja z Bogiem, polegająca na takim ustawicznym, szczerym dialogu, rozmowie i modlitwie z Panem. Po trzecie, doświadczanie szczęścia, albo innymi słowy błogosławieństwa, jest kwestią mojego i Twojego wyboru. Jest decyzją prowadzącą do szczerego przyznania się do winy, następnie do pokuty i uzyskania Bożego przebaczenia. Nie ma prawdziwego szczęścia bez świadomości przebaczenia moich grzechów. Czwarty wniosek. Prawdziwe szczęście ma wymiar wieczny, jak powiedzieliśmy. Łączy się ze stałą obecnością Pana w naszym codziennym życiu. I ostatni wniosek. Szczęście jest łaską od Boga. Jest przywilejem ludzi sprawiedliwych. Ludzi prawego serca, którym przebaczono występki i winy. Siostro, bracie, przyjacielu, czy jesteś człowiekiem szczęśliwym? Ale nie w takim znaczeniu, jak mówiliśmy często, ale w tym znaczeniu głęboko duchowym. Jesteś szczęśliwym człowiekiem? Jesteś spełnionym, spełnioną w sensie duchowym, w Twoim małżeństwie, w Twojej rodzinie, w Twoim Kościele, a jeśli czujesz się może nieszczęśliwy, to jak myślisz dlaczego? Czyja to wina? I jeśli jesteś nie za bardzo szczęśliwy, to co powinieneś czy powinnaś zrobić, by odzyskać to błogosławieństwo, to szczęście? I czy rozmyślania nad psalmem 32 podpowiedziały nam coś w tym względzie? Czy wsłuchałaś się w to wyraźnie? Jeśli nie, przeczytaj sobie po południu, po obiadku, kiedy odpoczniesz, po drzemce, po obiedniu, jeszcze raz ten psalm 32, odnieś do samego siebie. Jeszcze jedno pytanie. Co mógłbyś albo mogłabyś powiedzieć komuś, kto czuje się dzisiaj nieszczęśliwy? Jaką Ewangelię moglibyśmy zanieść takim ludziom? Mamy ich naokoło pełno. To też może być nasza ewangelizacja. Nie będziesz szczęśliwy, nie będziesz szczęśliwa, jeżeli nie wyznasz swoich grzechów Bogu i który cię nie oczyści. Nie będziesz szczęśliwy. Ale Bóg chce, ale Bóg jest gotowy. Bóg mnie przebaczył, mnie grzesznemu i tobie grzesznej czy grzesznemu może przebaczyć. Takie proste świadectwo. Może ktoś tam gdzieś płacze, nieszczęśliwy i zagubiony. Pochylmy się nad takimi ludźmi. Może mamy ich w pracy, może ich mamy po sąsiedzku, może w rodzinie. O, jak szczęśliwy jest ten, któremu przebaczono nieprawość, któremu Pan nie poczyta winy. Amen.